Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Dzisiaj opowiemy historię ekspedycji, o której świat dowiedział się dopiero po wielu latach, a to dlatego, że była to ściśle tajna operacja zorganizowana przez CIA i rząd Indii. Także myślę, że jest to bardzo ciekawa sprawa, przynajmniej mnie bardzo zainteresowała. I jest to historia o szpiegach, zimnej wojnie, broni atomowej, oczywiście najwyższych szczytach świata, także mam nadzieję, że ten odcinek Was zainteresuje i zapraszam do oglądania. W latach 60. świat niejednokrotnie stał w obliczu wielkiego konfliktu. Jednym z najpoważniejszych był słynny kryzys kubański w 1962 roku. Dwa światowe mocarstwa, USA i ZSRR, były w niego zaangażowane. Jednak uwaga Stanów Zjednoczonych skierowana była w tamtym czasie także na Daleki Wschód, gdzie rosło w siłę nowe mocarstwo – Chińska Republika Ludowa. W 1964 roku państwo to przeprowadziło próbę broni jądrowej, co szczególnie zaniepokoiło Indie. Napięcia między tymi dwoma krajami nasilały się od lat. Spór dotyczył dwóch regionów górskich, do których oba kraje rościły sobie prawa. Co ciekawe, Chińczyków i Pakistańczyków znajdujących się z Indiami od lat 40. na wojennej ścieżce połączył nieformalny sojusz. Konflikt Indie-Pakistan dotyczył przynależności Kaszmiru. Realizacja projektu 596, czyli zdetonowanie przez Chińską Republikę Ludową na poligonie Lop Nur broni atomowej w październiku 1964 roku, wzbudziło strach wielu osób. Kolejny kraj dołączył do grona mocarstw wyposażonych w najpotężniejszą z broni. Okazało się, że badania chińskich naukowców są na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, niż sądzili dotąd Amerykanie. Były to czasy, kiedy nie istniały satelity umożliwiające wykrywanie testów broni jądrowej na całym globie. Jedną z możliwości inwigilacji terytorium innego państwa w tamtych czasach było wykorzystanie samolotów wysokościowych wyposażonych w radary i aparaty fotograficzne. Było to jednak niebezpieczne. Kilka lat wcześniej, w 1960 roku, Związek Radziecki zestrzelił jeden z takich samolotów USA, który przelatywał nad bazami wojskowymi ZSRR, i to zdarzenie znane jest jako incydent U-2, od nazwy samolotu Lockheed U-2, i wywołało ono międzynarodowy skandal. Amerykański pilot trafił wtedy do radzieckiej niewoli i dopiero kilka lat później został wymieniony za sowieckiego szpiega, i historię wymiany tych agentów opowiada film Most Szpiegów. Jednak po tej krótkiej dygresji wróćmy do naszej historii. Po udanej próbie atomowej Chińczyków w Waszyngtonie himalajsta Barry Bishop wpadł na interesujący pomysł, aby potajemnie w Himalajach, na jednym z najwyższych szczytów świata, umieścić zasilany energią atomową radar. Taki czujnik, który pozwoliłby na informowanie USA o kolejnych chińskich próbach atomowych. Bishop podzielił się swoją koncepcją z generałem USA i idea ta zyskała aprobatę rządzących i cały plan zaczęto wprowadzać w życie wraz z rządem Indii, który z dużym zadowoleniem przyjął pomysł potajemnego śledzenia działań Chińczyków. Operacji nadano kryptonim Kapelusz. Do ustalenia pozostawało jednak wiele kwestii. Po pierwsze, na jaki szczyt wnieść ciężką aparaturę? Po drugie, kto miałby tego dokonać? A po trzecie, jak przeprowadzić operację w taki sposób, aby nikt się o niej nie dowiedział? Przygotowaniem tego niełatwego zadania miała zająć się agencja wywiadowcza CIA, która stacjonowała na terenie Indii już od 1959 roku, czyli od czasu, gdy zaczęła pomagać w szkoleniu Tybetańczyków buntujących się przeciwko okupacji Chińczyków. Z kolei zebraniem zespołu alpinistów miał zająć się Barry Bishop. To on skontaktował się ze znanym indyjskim himalajstą Mohanem Singh Kolim, 33-latkiem, który posiadał na koncie wiele udanych wypraw w najwyższe góry świata. Bishop zaproponował, aby tajny czujnik wnieść na Kanchenjungę, trzecią w kolejności najwyższą górę świata. Jednak Koli stwierdził, że to może okazać się zbyt niebezpieczne, i tak podsumował ten pomysł. Nawet jeśli spróbujesz wspiąć się na Kanchenjungę 10 razy, zdobędziesz ją tylko raz. noszenie na górę 4 dodatkowych ładunków o wadze 30-40 kg było głupotą. Dodatkowo poświęcenie jednej godziny na szczycie na instalację aparatury byłoby szczytem głupoty. Mohan Kohli zaproponował górę o 700 metrów niższą, Nanda Devi. Z jej szczytu rozpościera się piękny i rozległy widok na Tybet i Chiny, a u jej podnóży znajdowało się źródło rzeki Ganges. Na początku 1965 roku miłośnik alpinizmu i lekarz Robert Schaller po powrocie ze wspinaczki na Mount Kinley spotkał w szpitalu, w którym pracował, mężczyznę w czarnym płaszczu i ciemnych okularach, który zapytał go, czy chciałby wyruszyć w Himalaje. 30-latek nie należał do czołówki wspinaczy w kraju, zaledwie kilka lat wcześniej ukończył kurs wspinaczkowy na Mount Rainier, jednak dla CIA ważne było znalezienie wyprawowego lekarza, kogoś komu mogli zaufać, a jednocześnie kogoś zajmującego się zarówno alpinizmem, medycyną, jak i trochę elektroniką. Co więcej, Robert Schaller był patriotą, a więc okazał się idealnym kandydatem. Agent zaproponował mu wynagrodzenie $1000 miesięcznie, co w tamtych czasach stanowiło całkiem dużą kwotę, oraz poinformował lekarza o ściśle tajnym charakterze wyprawy. Nikomu nie mógł wspominać na temat ekspedycji. CIA zapewniało mu alibi podczas jego nieobecności w szpitalu, gdy wyjeżdżał na obozy przygotowawcze do wyprawy. Kolejnym uczestnikiem ekspedycji został przyjaciel Bishopa, Luther Jerstad. Himalaista, z którym Barry w 1963 roku zdobył Everest, następnym członkiem wyprawy był Sandy Bill, lecz o nim nie wiemy zbyt wiele. Tom Frost to ostatni uczestnik, świetny wspinacz skałkowy dokonujący trudnych pierwszych przejść na El Capitan w Yosemite, a także w Wyoming w górach Grand Teton. Drugą część zespołu stanowili hinduscy wspinacze, zebrał ich Kohli, alpinista, który w 1965 roku wprowadził 9 uczestników ekspedycji na Everest i był to rekord, który przetrwał aż 17 lat. Nikt wcześniej nie wprowadził aż tylu uczestników z jednej wyprawy tego samego dnia na wierzchołek góry. Wiosnę i lato 1965 roku poświęcono na przygotowania do ekspedycji zaplanowanej na porę monsunową i w tym czasie himalaiści przeszli nie tylko trening wspinaczkowy i siłowy, ale także szkolenie szpiegowskie. Co ciekawe, mieli zawiązywane oczy i prowadzono ich do samolotu, którym udawali się na treningi. Do Stanów przylecieli także alpiniści z Indii. Przygotowania obejmowały m.in. skoki z helikoptera, obsługę materiałów wybuchowych oraz poznawanie zasad działania eksperymentalnego sprzętu wykorzystującego energię atomową, który został zaprojektowany wyłącznie na potrzeby ich misji. Wyjazdy na Alaskę trwały po 2-3 tygodnie. Kiedy nadeszła jesień, Amerykanie wraz z fałszywymi dokumentami, ze zmienionymi wszystkimi informacjami, wyruszyli do Indii, gdzie czekała na nich reszta zespołu i towarzyszący im szerpowie. Wyprawa rozpoczęła się w październiku, czyli niemal równo rok po przeprowadzeniu przez Chińczyków próby broni atomowej. I czym dokładnie było to tajne urządzenie, które przywieźli ze sobą Amerykanie? Sam generator, który ważył około 20 kg, posiadał 6 podłużnych ogniw, zawierających stop plutonu 238 i plutonu 239. To one wytwarzały energię i zasilały całe urządzenie szpiegowskie, które miało przechwytywać oraz przesyłać sygnały radiowe z obszaru Chińskiej Republiki Ludowej. Dzięki wykorzystaniu plutonu urządzenie miało być samowystarczalne. Podobno ilość plutonu w nim zawarta szacowana była na około 2 kg. Podobna technologia miała być później stosowana także w kosmosie. Po założeniu bazy u podnóży Nanda Devi rozpoczęto wnoszenie sprzętu wyżej. Powoli zakładano obozy i przenoszono ekwipunek ekspedycji. Nocami szerpowie przytulali się do generatora atomowego, który ogrzewał ich swoim ciepłem. Nie wiedzieli jednak oni, jak niebezpieczny ładunek przenoszą i tylko kierownicy mieli tą świadomość, dlatego osobom noszącym te urządzenia zawierające pluton wręczono białą pelerynę, ubieraną na kombinezony, na której dobrze widać byłoby przebarwienia w przypadku wycieku promieniowania. Kohli nalegał również, aby nikt nie nosił tego dłużej niż 4 godziny. Wyprawa według różnych źródeł dotarła na wysokość 7250 do 7500 metrów, gdzie stanął ostatni obóz czwarty i właśnie na tą wysokość został wniesiony sprzęt szpiegowski. Niestety konieczność przenoszenia ciężkich ładunków na tyle opóźniła całą wyprawę, że nieubłaganie zbliżało się nadejście zimy. Himalaiści, znajdując się w obozie czwartym, dostrzegli ciemne chmury zwiastujące załamanie pogody. Collie postanowił zabezpieczyć urządzenie, przywiązując je do skały, a potem sprowadził uczestników do bazy. Ekspedycja nie osiągnęła zamierzonego celu i postanowiono kontynuować ją wiosną następnego roku. Robert Schaller tak skomentował tę decyzję. Byłem bardzo przeciwny zostawieniu urządzenia. Mężczyzna miał świadomość, jak niebezpieczna dla środowiska była zawartość generatora. Niestety Hindus Collie nie miał pełnej wiedzy na temat tego urządzenia. Dla nas była to nieudana misja. Co gorsza, nikt nie powiedział nam o ryzyku skażenia i że może ono zabić tak wielu, a także zaszkodzić środowisku. Gdybym wiedział wcześniej, podjąłbym wszelkie próby, aby je znieść pomimo złej pogody. Zgodnie z planem, tajna ekspedycja CIA powróciła w Himalaje w 1966 roku i po założeniu bazy i wyższych obozów himalaiści dotarli do miejsca, gdzie znajdował się obóz czwarty, a tam spotkało ich spore zaskoczenie. Fragment skały, do której przywiązane było urządzenie, został oderwany, a nigdzie nie było widać śladów po generatorze. Potężna lawina zatarła wszelkie ślady. Te wstrząsające informacje szybko dotarły do Waszyngtonu i postanowiono dołożyć wszelkich starań, aby odzyskać urządzenie. Obawiano się, że wpadnie w niepowołane ręce lub zatruje jedną z największych rzek Azji – Ganges. Amerykanie postanowili zorganizować ekspedycję poszukiwawczą oraz kolejną, która wniesie podobny sprzęt szpiegowski na zdecydowanie niższą o około 1000 metrów sąsiednią górę Nanda Kot. Najważniejszą sprawą było odnalezienie zaginionego urządzenia. Obawiano się wtedy także konsekwencji politycznych, jakie mogłyby pojawić się po ujawnieniu planu ekspedycji. Zagubiony generator mógł przecież doprowadzić do zatrucia rzeki, z której korzystało setki milionów Azjatów. W 1967 roku Tom Frost, Rob Schaller, Barry Corbett oraz Barry Prater wnieśli urządzenie na Nanda Kot. W tym samym roku zespół amerykańskich wspinaczy poszukiwał wokół masywu Nanda Devi pierwszego zgubionego urządzenia i gdy ponownie dotarli oni do miejsca, gdzie znajdował się obóz czwarty, Frost i Schaller postanowili złamać umowę CIA i ruszyli na szczyt. Niestety Tom nie czuł się tego dnia najlepiej, więc zdecydował się zawrócić do namiotu. Z kolei Robert, widząc idealne warunki pogodowe, zdecydował się samotnie wejść na szczyt. Niestety ten sukces nie mógł ujrzeć światła dziennego, a jedyną osobą, z którą Schaller mógł świętować, był Frost. W latach 1966-1968 USA i Indie wykonały setki lotów amerykańskimi śmigłowcami Husky w rejonie Nanda Devi, wykonując dziesiątki zdjęć, które później analizowano w poszukiwaniu śladu urządzenia. Alpiniści wyposażeni w liczniki Geigera przeszukiwali zbocza góry oraz okoliczny lodowiec. Wszystko na próżno. Niebezpieczne urządzenie przepadło. Kiedy Robert Schaller wrócił do Stanów Zjednoczonych, CIA odebrało mu aparat oraz wszystkie zdjęcia, które zrobił w Himalajach, także to potwierdzające jego wejście na szczyt Nanda Devi. Skonfiskowano mu także jego pamiętnik, w którym codziennie notował przebieg wyprawy. Wszyscy członkowie zostali poinstruowani, aby nigdy nie wspominali o tej ekspedycji, a Robert Schaller służbę dla CIA przypłacił rozpadem małżeństwa. Historia niepowodzenia ekspedycji z 1965 roku wyszła na jaw dopiero w związku z aferą Watergate w 1974 roku. Obecnie rząd Indii ogranicza dostęp do góry, niektórzy przez lata twierdzili, że jest ona radioaktywna. W 2005 roku Collie wydał książkę Spies in the Himalayas i to dzięki niej udało się poznać szczegóły tej wyprawy. większość uczestników dotrzymało przysięgi i nigdy nie wspominało o ekspedycji. Na przykład Tom Frost, który zmarł w 2018 roku, nawet kilkadziesiąt lat po wyprawie, nie chciał w ogóle o niej rozmawiać. Niestety w 2005 roku grupa badaczy udała się pod Nanda Devi i pobrała próbki wody z rzeki Ganges i wyniki wykazały wyraźną obecność plutonu 239, który nie występuje naturalnie. A jeśli chodzi o urządzenie, które zostało umieszczone na Nanda Kot, to kilka lat później stało się przestarzałe i już świat wszedł w erę satelit, które były umieszczane na orbicie i to urządzenie stało się już niepotrzebne. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę. Zapraszam również na stronę Szczytomaniacy na Facebooku. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym odcinku. Cześć!